各位同学大家好。
Morning fellow practitioners.
GNW Spook Not Feelings.
więc jeżeli chodzi o tych z was, tych wszystkich z was, którzy tutaj jesteście, którzy przybyliście na to odosobnienie Chan, co waszym zdaniem na tym odosobnieniu jest najtrudniejsze do zrobienia? Z początku może się wydawać, że najtrudniejsze tutaj jest poznanie metod praktyki i stosowanie ich. Ale już przez ten krótki czas, kiedy tu jesteśmy, przez te kilka dni, udało nam się omówić te wszystkie metody praktyki i sposoby ich stosowania. A więc czy faktycznie ta metoda praktyki jest, metody praktyki są czymś najtrudniejszym. A więc po zapoznaniu się z metodą, po nauczeniu się, w jaki sposób ją stosować, mówiliśmy też o różnych przeszkoda, które można napotkać podczas stosowania praktyki. Z początku, kiedy zaczynamy stosować tę praktykę, może się wydawać, że samo stosowanie jest najtrudniejsze. Ale zapoznawszy się z tymi naukami, informacjami na temat różnych przeszkód w praktyce, różnych problemów, które możemy napotkać, jak również zapoznawszy się z różnymi sytuacjami, rzeczami w praktyce, których należy unikać i z tym, w jaki sposób właściwie praktykować, zdobywszy tą całą wiedzę, czy nadal stosowanie metody praktyki wydaje się takie trudne. Więc po tym, jak zapoznamy się z metodą, nauczymy się tego, jak właściwie ją stosować, jakich rzeczy czy sytuacji unikać w toku praktyki, to stosowanie praktyki, stosowanie metody może już nie wydawać się tak trudne jak na początku. To, co natomiast dla osób praktykujących jest trudne, to radzenie sobie z różnymi sytuacjami, wydarzeniami w całym procesie praktyki, od rozpoczęcia stosowania metody aż do osiągnięcia ostatecznego celu. Ponieważ najróżniejsze rzeczy po drodze się mogą dziać i dzieją, czasem zupełnie nieoczekiwane. Nie ma sposobu, żeby przewidzieć, co będzie się wtedy działo. I to może się wydawać wtedy jakoś najtrudniejsze. Radzenie sobie z tymi sytuacjami, z tymi doświadczeniami. Ale jeżeli jako zrozumiemy taką podstawową zasadę radzenia sobie właśnie z takimi sprawami w procesie praktyki, wówczas to może stać się łatwiejsze. I ta podstawowa zasada, o której mówiliśmy tutaj, składają się na nią takie cztery główne elementy. Pierwszy to, żeby po prostu skonfrontować się z tym, co się dzieje, stawić temu czoło, następnie zaakceptować to, przyjąć, że tak, to się po prostu dzieje, tak jest, następnie jakoś uporać się z tym, jakoś sobie z tym poradzić, dostosowując ciało i umysł odpowiednio, aby zyskać stan harmonii, na końcu po prostu puścić to, przestać się tym zajmować. Jeżeli stosujemy tę zasadę polegającą na tych czterech krokach, czyli skonfrontowanie się z tym, przyjęcie, zaakceptowanie tego, uporanie się z tym i puszczenie tego, wówczas okazuje się, że również radzenie sobie właśnie z tymi różnymi sprawami w procesie praktyki przestaje być aż tak trudne. Więc po zapoznaniu się z metodą, po stosowaniu jej, po radzeniu sobie z różnymi sytuacjami, które mogą się pojawiać w toku praktyki, możemy zyskać takie poczucie, że no w sumie nie jest to wszystko takie trudne, że siedząc na poduszce w sali chan, jakoś potrafimy sobie z tym wszystkim radzić. Nie jest to aż tak trudne, jak na początku się wydawało. Tym niemniej możemy mieć nadal poczucie, że no, wszystko idzie dobrze, póki siedzimy na macie, jesteśmy w sali chan, ale z chwilą, kiedy wstajemy z poduszki, wchodzimy z sali chan, nasz umysł, nie jesteśmy w stanie utrzymywać praktyki, czy dalej praktykować. Nasz umysł staje się rozproszony, błądzi tu i tam i można powiedzieć, że odeszliśmy od poduszki, ale tą praktykę, tę metodę zostawiliśmy na poduszce. Ona jakby nam dalej nie towarzyszy. W związku z tym możemy mieć poczucie, że trudne jest kontynuowanie praktyki, stosowanie metody poza salą chan, poza takim kontekstem właśnie formalnej praktyki. Ale mówiliśmy tutaj już o różnych sposobach, aby ułatwić sobie, uczynić to przejście do formalnej praktyki, wyjście z niej jakimś płynniejszym, łatwiejszym. Czyli omawialiśmy różne metody rozpoczynania praktyki, to co możemy zrobić przed samym rozpoczęciem stosowania metody na macie. I potem omawialiśmy różne metody, jak wychodzić stopniowo, płynnie ze stosowanej metody na macie. I również są różne inne działania w sali chan, poza siedzeniem na poduszce, które się tutaj odbywają. Są ćwiczenia, jest medytacja podczas chodzenia, są pełne pokłony. I wszystko to są również sposobności, aby stosować metodę. W gruncie rzeczy same w sobie stanowią pewne metody. I wtedy w istocie radzenie sobie z tym jest dosyć proste. Wystarczy po prostu przykładać się do ćwiczeń, przykładać się do chodzenia, jakoś w pełni angażować się w robienie pokłonów, właśnie we wszystko to, co tutaj się dzieje. Jeżeli jesteśmy w stanie faktycznie angażować się w te wszystkie działania, które tutaj się odbywają i stosować te metody wchodzenia w praktykę i wychodzenia z niej, okaże się, że to wszystko również nie jest takie trudne. Więc możemy uzyskać takie poczucie, że dopóki jesteśmy w sali chan, to w zasadzie udaje nam się utrzymywać praktykę, stosować metodę na poduszce podczas tych wszystkich innych rodzajach, podczas innych rodzajów działalności w sali chan. Natomiast może się wydawać, że kiedy wyjdziemy z sali chan, wtedy to stosowanie metody, kontynuowanie praktyki już jest trudniejsze. Ale jeżeli się temu przyjrzymy, to widać, że również poza salą chan, całe to otoczenie, w którym jesteśmy, ten ośrodek, w którym odbywa się utrudnienie, jest takim środowiskiem, w którym może się odbywać praktyka. Kiedy idziemy na przerwie do toalety albo napić się czegoś, po prostu robimy tylko to. Pijemy, korzystamy z toalety. Kiedy przychodzi posiłek, powiedzmy jemy obiad, to po prostu jemy obiad. Tutaj były pewne instrukcje, wskazówki podane przez osobę nadzorującą praktykę, jak kontynuować stosowanie metody również podczas jedzenia. Więc możemy skorzystać z tych wskazówek i też kontynuować stosowanie metody w tych okolicznościach. Są jeszcze inne sposobności, na przykład praktyka pracy. Każdy ma tutaj jakieś zadanie do wykonania. To są dosyć proste zadania, a więc wystarczy po prostu angażować się, skupiać umysł na tym, co mamy do zrobienia. I to również staje się wtedy metodą praktyki. Jest jeszcze sen, kiedy kończy się dzień, idziemy spać. No, jeżeli chodzi o ten element, to sądzę, że nikt z tym chyba nie ma tutaj większych problemów. Udaje nam się bez przeszkód to robić. Poza tym nawet tutaj w sali Chan można w istocie trochę spać. Więc akurat z tym elementem nie ma żadnych trudności. Więc widać z tego, że czy to w sali Chan, kiedy mamy formalną praktykę, różne aktywności, działania tutaj, jak i poza salą Chan, na terenie tego środka, wśród różnych innych działań, można kontynuować stosowanie metody, można kontynuować praktykę. W zasadzie nawet poza salą Chan można powiedzieć, że mamy większą swobodę. Nie jesteśmy tak ograniczeni różnymi rzeczami, a więc ta praktyka może przebiegać w sposób taki swobodniejszy, można powiedzieć bardziej na luzie, ale czy to w sali Chan, czy poza salą Chan, jak widać, ta praktyka może się odbywać. No więc może się okazać z biegiem czasu, że praktyka tutaj w sali Chan, jak i poza salą Chan w kontekście tego dosłownienia, w tym miejscu, w którym praktykujemy, jest możliwa. Nie ma z tym jakichś wielkich problemów. Możemy tutaj praktykować. Ale z kolei problemem może się wydawać praktyka w codziennym życiu, na co dzień. Jak to robić? I tutaj mogą być różne sytuacje. Może być tak, że ktoś po zakończeniu takiego dosłownienia, powrocie do domu, nagle nie wie, jak żyć. Nie wie w ogóle, jak się konfrontować z życiem, jak sobie radzić w życiu. Może być też inna sytuacja, kiedy człowiek wraca do domu z takim uczuciem ulgi. No, że wreszcie odosobnienie się skończyło, wreszcie mam to za sobą. Jestem wolny od tych ograniczeń, które narzuca odosobnienie. Świetnie, wreszcie jestem wolny. W takiej sytuacji oczywiście można powiedzieć, że nie ma żadnego problemu. Osoba, która tak reaguje na zakończenie odosobnienia, można powiedzieć, że nie jest to problemem. Natomiast no, chodzi o to, że wtedy możemy po prostu przerwać stosowanie metody, czy przestać praktykować. A więc jeżeli chodzi o sytuację, kiedy kończąc odosobnienie, wracając do domu, mam poczucie, no, że wreszcie jestem wolny, mam to za sobą, to często wynika to taka postawa, takie podejście, czy takie odczucia z tego, że taka osoba podczas odosobnienia napotyka wiele trudności w praktyce. Odosobnienie jest takim bardzo trudnym doświadczeniem i wtedy zakończenie go jest pewną ulgą, pewnym takim wyzwoleniem się od ograniczeń czy tych trudności. I wynika to czasem z tego, że taka osoba przed odosobnieniem czy poza odosobnieniami nie praktykuje. W związku z tym na odosobnieniu musi jakoś na nowo jakby odnowić praktykę, rozpocząć praktykę niejako, znowu jakby dostosować się do przebiegu praktyki i to może być dosyć trudnym doświadczeniem. Z kolei można powiedzieć, że druga skala i takie coś się zdarza i natomiast drugą skrajnością, można powiedzieć, jest sytuacja, kiedy ktoś nie ma żadnych większych trudności podczas odosobnienia. To jest bardzo jakieś takie przyjemne, postrzegane jako przyjemne doświadczenie. Nie ma problemu ze stosowaniem metody. Człowiek wystarczy, że się przyłoży, skupi na metodzie i niejako od razu zaskakuje, od razu jakby jest skupiony na tej metodzie i człowiek odnosi z tego wiele korzyści, jakieś poczucie siły. I jest to tak dobre doświadczenie, że z kolei myśl czy perspektywa tego powrotu po odosobnieniu do codzienności, do różnych trudniejszych sytuacji, z którymi nie wiadomo za bardzo jak sobie radzić, jak reagować na różne adekwatne różne sytuacje, ta perspektywa może budzić jakieś obawy i być postrzegana jako pewna trudność. I no, jest to ciekawe, w sumie ciekawa reakcja i możemy się temu bardziej przyjrzeć, jak to działa, z czym się wiąże. Oczywiście to, że mówimy o tych sytuacjach, nie znaczy, że każdy uczestnik odosobnienia należy do jednej z tych dwóch kategorii. Mogą być różne inne sytuacje. Tym niemniej znamy szereg ludzi, którzy właśnie, których można zaliczyć do jednej z tych dwóch kategorii pod względem reakcji na odosobnienie i wyjście z odosobnienia. Poza tymi dwiema kategoriami, o których przed chwilą powiedzieliśmy, można wyróżnić jeszcze dwie kategorie odosobniające. Pierwsza z nich to kategoria osób, które przychodzą na odosobnienie już z wieloma problemami. Przeżywają wielu trudności, problemów w swoim życiu i przychodzą na odosobnienie z taką myślą, z takim zamiarem, żeby poprzez udział w odosobnieniu jakoś rozwiązać, rozwikłać te problemy codziennego życia. Ale kiedy przychodzą faktycznie na odosobnienie, wówczas te myśli właśnie o problemach w życiu są tak silne, że cały czas odciągają ich umysł od stosowania metody, praktyki i potrafią się skupić na metodzie praktyki. W związku z tym ich pobyt na odosobnieniu też jest trudny, aż nie potrafią właściwie praktykować. I potem, kiedy wracają po odosobnieniu do domu, znowu do tych różnych trudnych okoliczności swojego życia, niejako te doświadczenia trudne z odosobnienia biorą ze sobą i zabierają ze sobą i wtedy jakby, trzeba powiedzieć, ten ładunek problemów czy trudności w życiu jeszcze się zwiększa. Nie dość, że wracają do trudności w codziennym życiu, różnych przeszkód, to jeszcze ze sobą przynoszą dodatkowe trudności, trudne doświadczenia z odosobnienia, wynikające z tego, że właśnie nie stosują po prostu metody, tylko rozmyślają o trudnościach codziennego życia. I no, można powiedzieć, że to jest kategoria osób, które gdziekolwiek pójdą, to dostrzegają czy doświadczają trudności. Wszędzie widzą jakieś trudności, jakieś przeszkody. Jeżeli to jakieś trwa przez jakiś dłuższy czas, to może wręcz doprowadzić do jakichś poważnych problemów psychicznych. Mam nadzieję, że nie ma takich osób tutaj pośród Was obecnych na tym odosobnieniu. Kolejna kategoria osób praktykujących to są takie, które na co dzień w życiu nie doświadczają zbyt wielu problemów, mają taką swobodną, Czyli radosne usposobienie, nie doświadczają wielu przeszkód. I również na odosobnieniu. Praktyka idzie dobrze, bez przeszkód. Także i na odosobnieniu, i w życiu jakoś nie doświadczają wielu trudności i mają takie dosyć pogodne, radosne i swobodne usposobienie czy nastawienie do życia i do praktyki. Mam nadzieję, że to taka sytuacja będzie, czy jest też Waszym udziałem. Teraz wróćmy jeszcze do tej kategorii osób, które mają dobre doświadczenia na odosobnieniu, dobrze im się praktykuje, nie napotykają większych trudności, natomiast no, napotykają te trudności w życiu. I w związku z tym też powrót z odosobnienia do codziennego życia budzi jakieś obawy, czy wracają i napotykają te same dawne problemy. Jeżeli chodzi o te osoby, to można powiedzieć, że jakby problem nie leży w samych tych sytuacjach w życiu. Nie same te sytuacje są same w sobie są problematyczne, tylko sposób podejścia do nich, tych osób. Mianowicie nie potrafią jakby odpowiednio, z odpowiednim nastawieniem, odpowiednio jakoś adekwatnie radzić sobie z tymi sytuacjami. Nie potrafią niejako przenosić tych efektów praktyki, czy tej swobody i takiej płynności praktyki, które doświadczają na odosobnieniu, przenieść do codziennego życia. Ale jeżeli jest taka sytuacja, to jest tylko kwestia jakby zmienienia swojego nastawienia, jakby nauczenia się, w jaki sposób radzić sobie z tymi trudnymi sytuacjami, jak właściwie wykorzystywać praktykę, jak stosować te podstawowe zasady praktyki, które stosujemy tu na odosobnieniu, których się możemy nauczyć na odosobnieniu i wykorzystać te zasady na co dzień w życiu. I wtedy rzeczywiście jest możliwe zmiana swojej sytuacji życiowej, lepsze radzenie sobie z problemami i wyrobienie w sobie takiej postawy cechującej się większą swobodą, większą radością. Więc mam nadzieję, że Wam również będzie się udawać przenosić te efekty praktyki do codziennego życia. Jeżeli chodzi o tę pierwszą kategorię, o której na początku wspominaliśmy, czyli kategorię osób, które doświadczają trudności podczas odosobnienia, mogą to być osoby, które na co dzień w życiu nie mają jakichś większych problemów czy przeszkód. Ich życie jest dosyć przyjemne. Mają różne rzeczy, którymi lubią się zajmować, z których czerpią przyjemność. Generalnie ich życie jest dosyć łatwe. Natomiast no, podczas odosobnienia napotykają różne trudności. Wydaje mi się, że jest to generalnie dosyć trudne doświadczenie. I może to wynikać z tego, że takie osoby po prostu nie mają specjalnej motywacji do tego, aby na odosobnieniu pogłębiać swoją praktykę, czy nie przychodzą na odosobnienie z jakimś oczekiwaniem czy celem, żeby coś osiągnąć dzięki praktyce poprzez stosowanie praktyki. Mogą to być osoby, które przychodzą na odosobnienia po prostu no, dlatego, że inni to robią. Jest jakaś moda, przecież wszyscy wkoło medytują, więc trzeba spróbować, jak to jest. Przynajmniej raz pójść na takie odosobnienie i zobaczyć, jak to faktycznie jest. Może być też tak, że takie osoby już na co dzień w życiu nie ma przeszkód, za bardzo życie jest łatwe, przyjemne. Może im przyjść do głowy taka myśl, że no, warto by jakoś, że to życie jest aż nazbyt łatwe, że warto udać się na takie odosobnienie i doświadczyć nieco trudności, nieco trudów. I rzeczywiście przychodzą na odosobnienie i doświadczają tych trudów, no i myślą, no tak, właśnie, tak to jest. No, dobrze jest trochę pocierpieć. Ale potem wracają znowu do swojego codziennego życia, które jest przyjemne, wszystko jest w porządku. Podczas odosobnienia mogą jakoś myśleć też o różnych przyjemnościach, które nie są dostępne na odosobnieniu. Na przykład mogą pomyśleć, no tutaj nawet na odosobnieniu lodów nie można jeść, ale potem przychodzi myśl, że no, jak wrócę do domu, to zjem jeszcze więcej tych lodów niż poprzednio i znowu wszystko jest w porządku. Także można powiedzieć, że te osoby no, nie mają jakiejś determinacji czy motywacji do praktyki. Ich życie jest bardzo łatwe, ale może się z biegiem czasu okazać, że jednak praktyka stanie się dla nich czymś ważnym, że jakby dostrzegą jej wartości i zaczną poważnie praktykować, zaczną rzeczywiście przykładać się solidnie do praktyki. Także można powiedzieć, że sytuacja takich osób z tej pierwszej kategorii też nie jest taka zła, że mają szansę, żeby z biegiem czasu zmienić swój stosunek do praktyki i zająć się nią poważnie. Teraz jeżeli chodzi o kategorię tych osób, którym praktyka na odosobnieniu idzie łatwo, bez przeszkód, są w stanie stosować metodę. Natomiast kiedy wracają do codziennego życia, to życie jest pełne problemów, różnych trudności. Ciągle to, co się dzieje, powoduje jakieś strapienia. Tutaj, jak już wspomnieliśmy o tym, problem polega na takiej przeszkodzie psychicznej, na niewłaściwej postawie czy nastawieniu do praktyki. Mianowicie takie osoby, a jest ich z doświadczenia wiemy dosyć sporo, postrzegają praktykę, czy można powiedzieć sferę praktyki, jako coś zupełnie odrębnego, czasem wręcz przeciwstawnego wobec codziennego życia, sytuacji w codziennym życiu. Postrzegają to tak, że no, kiedy stosują praktykę, stosują metodę na odosobnieniu czy w domu, to jest jakby jedna sfera. Natomiast sytuacje w codziennym życiu czy jakieś problemy, które napotykają w życiu, obcowanie z innymi, to jest zupełnie inna sfera. Czyli niejako dzielą całe swoje życie, dzielą to, czego doświadczają, na dwie zupełnie odrębne sfery. I wtedy jakby nawet jeżeli praktyka im idzie nieźle na odosobnieniu czy w domu, kiedy stosują metodę, to mają takie doświadczenie w życiu, że no, gdziekolwiek pójdą, cokolwiek robią, czy obcują z innymi ludźmi, pojawiają się tylko nieustannie problemy i strapienia i nieustannie tworzą jakąś negatywną, złą karmę, że wszystko, co robią na co dzień w życiu, jest złe. I również konsekwencją takiego dzielenia, takiego podziału jest postrzeganie ludzi jako albo osoby, które praktykują i osoby, które nie praktykują. I jakby są to zupełnie rozłączne kategorie zdaniem takich osób. I oczywiście w ten sposób też postrzegają siebie, jakby tworzą podział w samych sobie, ponieważ no, kiedy praktykują, to wtedy są adeptami praktyki, stosują metody, kiedy nie praktykują, robią coś w codziennym życiu, czy obcują z innymi ludźmi, wtedy jakby w takich sytuacjach, ich zdaniem, nie są adeptami praktyki, czyli niejako tworzą podział w w sobie, we własnym umyśle. I zasadniczo problem tutaj polega, przeszkoda polega na właśnie niewłaściwym poglądzie, na niewłaściwej postawie. I tutaj rozwiązaniem jest jakby całkowita zmiana tej postawy, całkowita zmiana poglądu. Czyli dostrzeżenie tego, że w zasadzie wszystkie okoliczności mogą być sposobnością do stosowania zasad praktyki. I że to nie jest tak, że w pewnych sytuacjach, kiedy stosuje się metodę, formalną metodę praktyki, to wtedy jest dobrze, a jakby w innych okolicznościach tej nie można stosować tych zasad i w związku z tym tworzy się jakby tylko negatywną karmę, doświadcza się różnych trudności, można powiedzieć, że jest jakby dobra sfera życia, ta związana z praktyką i taka sfera pełna zła, negatywizmu, negatywnej karmy, czyli to codzienne życie. Chodzi o to, żeby dojrzeć, że to jest całość i że również tak samo jak my sami jako osoba, jako ciało i umysł jest jednością, cokolwiek robimy, jakby funkcjonuje ta całość. I w związku z tym, cokolwiek robimy w życiu, ta całość też funkcjonuje i nie sposób jej rozdzielić, podzielić na dwie rozłączne, zupełnie różne od siebie sfery. I chodzi o to, żeby starać się we wszelkich sytuacjach, tak jak podczas praktyki staramy się kultywować różne pozytywne, takie zdrowe stany umysłu, czy podejście, nastawienia. Na co dzień w życiu też można starać się to robić, czy obsługując z ludźmi, czy robiąc, pracując, czy robiąc cokolwiek innego. Można te zasady praktyki stosować, czyli starać się przyjmować jakąś pozytywną, zdrową postawę wobec tych sytuacji, wobec relacji z ludźmi. Nie ma potrzeby tutaj dzielić na sferę praktyki i sferę codziennego życia. I wtedy, jeżeli zmienimy w taki dosyć radykalny sposób swoje nastawienie, czyli nie będziemy dzielić życia na jakieś rozłączne sfery, wtedy się okaże, że ta praktyka może rzeczywiście funkcjonować jakby na co dzień w życiu, nie tylko podczas formalnych okresów stosowania metody. Tak więc to jest coś, co można wziąć pod uwagę i starać się stosować na co dzień w życiu. Jeszcze może być taka sytuacja, że nieco prostsza, kiedy taką przeszkodą jako w psychice, w sposobie myślenia takich osób, które na odosobnieniu nie doświadczają trudności, natomiast na co dzień w życiu jest im trudno. To jest taka, że w codziennym życiu nie udaje im się znaleźć czasu do praktyki. Wydaje im się, że mają tyle zajęć, tyle różnych rzeczy do zrobienia, że no, nie sposób wykroić tego czasu na formalną praktykę, na stosowanie metody. Ale ten problem jest w istocie, ta przeszkoda jest dosyć prosta. Chodzi o też zmianę nastawienia i odpowiednie ustawienie priorytetów w swoim życiu. Co jest ważniejsze, co jest mniej ważne. I wtedy no, z całą pewnością da się jakiś czas w codziennym życiu przeznaczyć również na formalną praktykę. I to może również pomóc właśnie w radzeniu sobie z różnymi trudnościami i w jakimś takim zjednoczeniu czy scaleniu praktyki z codziennym życiem. Więc w zasadzie to, co mamy do zrobienia, to po prostu rozpoznać własną sytuację, jaka jest nasza sytuacja, nasza własna sytuacja, gdzie doświadczamy trudności, gdzie ich nie doświadczamy i po prostu odpowiednio dokonać odpowiednich zmian po to, aby jakoś sobie z tymi trudnościami poradzić. I jeżeli tak postępujemy, takie mamy podejście, to jest, można powiedzieć, faktyczne takie prawdziwe stosowanie czy angażowanie się w praktykę chan.